to otwieramy. Trzymam kciuki za pana marszałka Hołownię.
Czy wolałabym, żeby był kandydatem na wicepremiera? Tak wolałabym.
Szymon Hołownia kilka dni temu potwierdził, że stara się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, a funkcję tę może objąć na przełomie 25 i 26 roku. Jakie ma szanse? O tym będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 17 cała Europa szykuje się na kryzys lub wojnę, a jak przygotowany jest nasz kraj?
W tej chwili może nie buduje się bardzo dużej ilości obiektów, natomiast zaczyna się prowadzić prace projektowe i prace, powiedzmy, planistyczne w celu budowy takiej dużej ilości obiektów. No i jest prawo i to prawo samorządy będą musiały wykonywać.
Ja myślę, że na pewno nie jest tak źle, jak mówią niektórzy, że w ogóle nic, w żadnym stopniu nie jesteśmy przygotowani, bo to na pewno nie jest prawda, ale nie jest też tak dobrze, jakbyśmy chcieli.
Niemcy budują schrony, Szwajcarzy organizują zapasy, a Polska? A Polska, jak zapowiedział premier Donald Tusk, zamierza przeszkolić wszystkich mężczyzn i co więcej, mówi też o poborze do wojska. Ale czy to wystarczy? Jak ważny w tym wszystkim jest na przykład wydolny system ochrony zdrowia? O tym po 17.30 porozmawiam z doktorem Piotrem Kowalewskim, specjalistą chirurgii ogólnej z Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego. Pan doktor pojawi się w naszym studiu i jako żyw, także dzisiaj nie będzie łączenia internetowego, tylko porozmawiamy sobie w cztery oczy tutaj z panem doktorem. A po 18, czy po prawie 25 latach powstanie nowy park narodowy?
Planowany Park Narodowy Doliny Dolnej Odry jest największym targowiskiem w tej części Europy. Jest, co za tym idzie, taką gigantyczną gąbką i filtrem, który oczyszcza wodę.
Kilka dni temu Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Zgodnie z założeniami ma mieć blisko 4000 hektarów i powstać już w listopadzie w województwie zachodniopomorskim. Więcej w relacji Anny Rokicińskiej po godzinie 18.15, a po 18.30 spotkanie z gościem. Marek Józef, jak rzecznik Fundacji Greenpeace Polska, pojawi się na naszych łączach, a w studiu Olga Bobienko, a pomówimy o tym, czy nowe przepisy wystarczą, by skutecznie chronić najcenniejsze przyrodnicze obszary, między innymi przed presją inwestycyjną czy też wycinką. A jeszcze do 17 zapowiemy coś, co będzie działo się w przyszłym tygodniu.
Łatwiej nam też projektować nowe czynniki terapeutyczne, nowe leki, które bardziej skutecznie będą oddziaływać z celami terapeutycznymi, jakimi są białka.
Komitet Noblowski lubi zaskakiwać, lubi mieć własne zdanie i pokazywać nam rzeczy, które umykają naszej powszechnej uwadze.
No to chyba już wszystko jasne, że poznamy nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Z tej okazji Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego organizuje Tydzień Noblowski. A podczas spotkania eksperci będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu Noblowskiego, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i innych gremiów uprawnionych do przyznawania Nagrody Nobla. A z naszej strony tym tematem będzie się zajmować Klaudia Kowalczyk i już teraz na kącik Noblowski od przyszłego tygodnia mogę Państwa zaprosić. Tyle dla Państwa przygotowaliśmy dziś i mam nadzieję wszystko zrealizować do godziny 19.
Roll the windows down for me. It won't last. bruise in every court.
Slack i 14 minut po godzinie 6. Pani Ewa jeszcze pisze, że dzisiaj to już wyciągnęła jesienny, grubszy płaszczyk. Pani Ewo, dobrą wiadomość mam taką, że od środy zrobi się, no nie chcę powiedzieć, że zdecydowanie cieplej, ale na pewno dużo cieplej niż mamy obecnie, ale to dopiero od środy. Więcej oczywiście będę Państwu opowiadać o pogodzie w prognozach pogody, a tymczasem Szymon Hołownia walczy o wysokie stanowisko w ONZ. Wieczorem ma dojść do kluczowego spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Kilka dni temu Szymon Hołownia sam potwierdził, że stara się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, a funkcję tę może objąć na przełomie tego i przyszłego roku. Jak ważne jest to dzisiejsze spotkanie? To pytanie oczywiście do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję już jest razem z nami. Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Przy okazji sprawdziłem prognozę pogody w Nowym Jorku, bo tam właśnie udał się marszałek, więc szybko sprawdziłem. Jest ciekawe, co tam w Nowym Jorku. 22 stopnie, podobno.
Teraz. No to tak umiarkowanie.
Ale jutro 28 i lekkie zachmurzenie. Także no, cieplej niż u nas, niewątpliwie.
No niewątpliwie, chociaż zdradziłam tutaj już na początku to troszeczkę w odniesieniu do pani Ewy wpisu, że od środy zrobi się u nas nieco cieplej, przynajmniej przez kilka dni. To pewnie będzie taka złota polska jesień, ale na pewno na Dolnym Śląsku będzie około 20 stopni. No nie będzie 28 już, ale przyznasz, że około 20 w październiku.
Na Dolnym Śląsku jest niewątpliwie gorąco, ale obiecuję, że przejdę do tego jeszcze.
To przeważnie, kiedy opowiadam Państwu o prognozie i mówimy o biegunach ciepła i zimna, to przeważnie Dolny Śląsk jest tym biegunem ciepła, a Suwalszczyzna tym biegunem zimna. Chociaż
ja o tym
to
cieple i gorąco myślę, ale zostawię to sobie jako taką truskawkę na torcie w takim razie.
A nie wisienkę?
A nie może być truskawki?
No właśnie ja nie wiem, mam z tym problem, bo coraz częściej słyszę, że to truskawka jest na tym torcie, a mnie zawsze uczono, że to wisienka. No dobrze, ale o to nie będziemy się kłócić.
Właściwie truskawka na cieście nawet, wiesz?
Truskawka na cieście, a nie, wisienka
ten
na
cytat
torcie?
Pochodzi, ja przyznaję, że nie wiem, nie pamiętam z którego z komentatorów sportowych, ale to on użył tego jako pierwszy, prawdopodobnie się przejęzyczając, bo wiedział, że jakaś słodkość, jakiś owoc i tak już weszło do języka.
Czyli i tu ciasto, i tu owoc, a reszta to nieważne. Jakoś się to poukłada. No dobrze, to Klaudiuszu, to powiedz.
Żeby pozostać przy w owocach, możemy powiedzieć, żeby nie zasypywać gruszek w popiele i nie robi tego też Szymon Hołownia, więc poleciał do Nowego Jorku, żeby jak najszybciej zacząć rozmawiać na temat swojej kandydatury.
Ale chyba najważniejsze pytanie, czy to spotkanie tak wielkiej wagi, czy taki wieczorek zapoznawczy, nazwijmy to tak?
Wiesz co, i tak, i tak. Dlaczego tak mówię? Ponieważ jest takie powiedzenie, ono czasem się sprawdza, trzeba przyznać, że nieważne co umiesz, ważne kogo znasz. I w wielkich organizacjach, także w takich organizacjach jak na przykład ONZ, to jakie zrobisz wrażenie i jaki jesteś, też często może mieć znaczenie. Jasne, Państwo sobie pomyślą, a gdzie wykształcenie, a gdzie ciężka praca, a gdzie procedury? Tak, to wszystko prawda, ale wiemy też, że jest czynnik ludzki w tym wszystkim. Więc jeżeli Szymonowi Hołowni uda się nawiązać jakąś nić porozumienia, jakąś nić sympatii z Antonio Guterresem, którego wymieniłaś, no to już będą dla niego punkty na pewno po to, żeby, a to właśnie sekretarz jego wskazał. Ponieważ procedura wygląda tak, i to dość istotne w tej sprawie, że są zgłaszane kandydatury. Tych kandydatur mamy już kilka, które są, o których się mówi. No jest marszałek Hołownia, który już oficjalnie powiedział, że składa te papiery na to stanowisko. Jest Nils Annen, to Niemcy. Jest Christine Schraner-Burgner, była sekretarz stanu do spraw migracji. Ją zgłasza Szwajcaria. Jest Anne Hidalgo, czy Hidalgo, tak się chyba to wymawia, z Francji. Była mer Paryża. Ona tutaj wydaje się, że ma bardzo duże szanse. Jest też Ahmed Yildiz, przepraszam, nie wiem jak się to nazwisko wymawia, to Turek, ambasador przy ONZ, więc tam w tych strukturach już zaznajomiony. No i w końcu Szymon Hołownia, nasz kandydat, popierany przez i polski rząd, i polskiego prezydenta. Już prezydent miał o tej kandydaturze też rozmawiać w ONZ ostatnio będąc. No i potem jest tak, wracając do tej procedury, że są ci kandydaci, są rozmowy, tak jak dzisiaj te rozmowy. Za chwilę zaczynają się rozmowy z Annaleną Baerbock. Państwo mogą to nazwisko kojarzyć całkiem jeszcze niedawno. Pani była szefową niemieckiej dyplomacji. Teraz jest przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego. To jest istotne, bo to Zgromadzenie Ogólne też będzie miało głos, ale istotniejszy jest tutaj właśnie Antonio Guterres, bo to on po rozmowach wskazuje jednoosobowo, to jest jego decyzja, kto jest niejako jego kandydatem na to stanowisko, o które ubiega się Szymon Hołownia. I ten jego kandydat musi być zatwierdzony przez to Zgromadzenie Ogólne, właśnie któremu teraz przewodniczy Annalena Baerbock, czyli była szefowa niemieckiej dyplomacji. Dlatego te dwa spotkania, to pierwsze z Annaleną Baerbock zaczyna się za kilkadziesiąt minut z sekretarzem Guterresem, zaczyna się o 21:30 polskiego czasu, będą kluczowe. No bo od tego, kogo oni wskażą i jak poprowadzą potem głosowanie i jak będą lobbować za tą kandydaturą, za każdą z nich czy za jedną z nich, będzie zależało, kto faktycznie tym wysokim komisarzem do spraw uchodźców zostanie. Szymon Hołownia dzisiaj rozmawiał z Marcinem Wroną. To jest korespondentem Faktów TVN w Stanach Zjednoczonych. Mówił o swoich mocnych stronach i dlaczego uważa, że ma szansę objąć to stanowisko.
Pyta pan o moje cechy. Tak, porozumiewam się po angielsku, kilka języków rozumiem, ale nigdy w tym nawale pracy nie miałem czasu, żeby dokończyć ten proces. To się można nauczyć. Natomiast ja akurat za swój, jeżeli mogę tak powiedzieć, największy atut uważam to, że przez wiele lat pracowałem w polu. Pracowałem zakładając moje NGOsy w Afryce, w Azji, w różnych miejscach na świecie. I to też dzisiaj owocuje pierwszymi poparciami ze strony państw Afryki w tym całym procesie, które już spływają. To jest coś, co pozwala mi powiedzieć, słuchajcie, ja naprawdę mogę mieć pojęcie o tym, jak to dzisiaj zrobić. I od strony komunikacji, ale też i od strony efektywności pomocy na miejscu.
Tu będzie wtrącenie, ponieważ państwo są niesamowici. Pierwszy miał powiedzieć o truskawce Tomasz Hajto. Dziękuję za te
podpowiedzi. Chciałam zostawić to na koniec.
Tak, już państwo do mnie piszą i powiedziałem o zasypywaniu gruszek, a chodzi oczywiście o zasypianie i tu się przejęzyczyłem jak zwykle. Tak, wiem od czego pochodzi to powiedzenie, więc bardzo dziękuję. Czytam też w międzyczasie państwa komentarze, spoglądam na nie. Bardzo dziękuję, że państwo są czujni. Tak, chodzi o zasypianie, a nie zasypywanie. No więc wracając do marszałka Hołowni, takie są jego mocne strony, tak on to określa, no ale ma też trochę tych stron słabszych. Pamiętamy na przykład słynną aferę z uczelnią Collegium Humanum, która prowadzi nas do prostego wniosku, że pan marszałek nie ma wyższego wykształcenia. Z tymi językami, no też umówmy się tak sobie. Jeżeli chodzi o pracę dotychczasową, to faktycznie tworzył dwie fundacje, no ale jest marszałkiem Sejmu ciągle jeszcze, no ale w porównaniu z CV niektórych kandydatów, nie wypada to najlepiej, bo oni po prostu w tych różnych strukturach, w różnych organizacjach na świecie to CV często mają zdecydowanie no, lepsze, powiedzmy sobie szczerze. To jest oczywiście bardzo duża organizacja, którą chciałby kierować, czy ta cząstka ONZ-u, a może ten dział ONZ-u, którym chciałby kierować Szymon Hołownia, nie będzie musiał latać do Stanów Zjednoczonych, to też dodajmy, tylko Genewa, tam komisarz ma swoją siedzibę. Często jest pytanie też o zarobki. Te nie są małe, bo prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie. Także pieniądze... Całkiem ciekawe, oczywiście. No i tenże konkretny urząd to jest ponad 20 tysięcy osób zatrudnionych. Także no, jest także kim zarządzać i jak pracować i pomaga co najmniej 20 milionom uchodźców na całym świecie, więc też jest co robić, oczywiście. Komentarze w polskim Sejmie oczywiście bardzo różne, bo posłowie jego partii, chociażby Aleksandra Leo, która no niewątpliwie z frakcji Szymona Hołowni, tu mówię o frakcjach, bo to, co się dzieje w Polsce 2050, to osobna historia oczywiście, jak tam się teraz trą i będą rozdrapywać tę masę upadłościową trochę po Szymonie Hołowni. No więc posłanka Leo trochę trzyma kciuki, ale przede wszystkim żałuje, że Szymon Hołownia opuszcza polską politykę.
No ja trzymam kciuki. Gorąco życzę, żeby tym wysokim komisarzem został. To będzie prestiż też dla całej Polski. Natomiast czy wolałabym, żeby Szymon Hołownia był przewodniczącym Polski 2050? Tak wolałabym. Czy wolałabym, żeby był kandydatem na wicepremiera? Tak wolałabym.
Czujecie się zostawieni tym jakimś porzuceniem?
Nie czujemy się zestawieni, no ale czy wolałabym, żeby Szymon został z nami? Tak, no jest bardzo wiele osób, ja do nich należę, które szły do tej partii z Szymonem i dla Szymona. Także wydaje mi się, że po prostu będzie nam trudno, jesteśmy na zakręcie, ale to nie znaczy, że z tego zakrętu nie wyjdziemy.
To oczywiście, to odejście Szymona Hołowni, jeżeli tam się dostanie, chociaż no jak słyszysz, te szanse nie są duże. Ale to, co powiedzieliśmy na początku, czyli często znajomości, zrobienie pierwszego wrażenia, którego nie da się zrobić zresztą drugi raz, jest bardzo ważne, więc ta rola dzisiaj przed Szymonem Hołownią.
A to Szymon Hołownia akurat potrafi, więc trzeba mu to potrafi. Oddać. Mhm.
Tak. Nie wiem, czy tak samo, przepraszam za to sformułowanie, ma gadane w językach obcych, jak ma... jeżeli chodzi o język polski, ale tak, to niewątpliwie to potrafi robić. Oprócz tego, że będzie zawirowanie w partii, będzie też oczywiście zawirowanie w koalicji rządzącej, no bo lider się zmieni. Dojdzie wicepremier, ktoś inny będzie chodził na spotkania liderów. To wszystko będzie dla koalicji tworzyło problemy. Krzysztof Gawkowski, czyli wicepremier z Lewicy, mówi, damy radę, oczywiście zakładając, że Szymon Hołownia posadę dostanie, co wcale nie jest takie oczywiste.
No ja nie wiem, czy odejdzie pan Szymon Hołownia z polskiej polityki i czy to będzie takie proste, żeby można powiedzieć, tu zamykamy, to otwieramy. Trzymam kciuki za pana marszałka Hołownię, żeby jego ambicje dotyczące ONZ-u się zrealizowały, żeby mógł piastować te wysokie stanowiska, o których myśli, marzy i które chciałby realizować swoją misją w przyszłości w ONZ-cie. Ale gdyby to się nie wydarzyło, to też jest uchwała Rady Krajowej, czyli takiego naczelnego organu w Polsce 2050, który nominował, wskazał pana marszałka na wicemarszałka. No, trudno mi sobie wyobrazić, gdyby został wicemarszałkiem, że to jest rezygnacja z polskiej polityki, bo będąc prezydium Sejmu na pewno się nie rezygnuje z polskiej polityki.
Ale rezygnując z szefostwa w partii, ucieka z tonącego okrętu?
Nie, ja życzę dobrze Polsce 2050, żeby się odnowiła, żeby wybrała dobre przywództwo, żeby była silnym punktem w koalicji 15 października. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy walczą o to przywództwo, jednocześnie z przekonaniem, że silna Polska 2050 to jeszcze silniejsza koalicja 15 października.
Niewątpliwie, jeżeli Szymonowi Hołowni by się udało dostać na to stanowisko i byłby wysokim komisarzem do spraw uchodźców w ONZ-cie, to aktualnie byłby Polakiem najwyżej w strukturach międzynarodowych. Bo w tej chwili nikt chyba wyżej nie jest. Także tak ta historia.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałeś na początku, że to jest kandydat polski, czyli ma poparcie premiera, ministra spraw zagranicznych, ma poparcie prezydenta również. Czy ostatnia ustawa o CPK, o której rozmawialiśmy w popołudniowym programie, przypadkiem za to poparcie prezydenckie nie została przehandlowana?
Wiesz co, są takie teorie i mówi się o tym, nawet nie po cichu, ale głośno na sejmowych korytarzach, że ta kolacja u Adama Bielana z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Michała Kamińskiego nie była przypadkiem i że teraz im układa się to w jedną całość, czyli że wbrew obawom niektórych albo namową niektórych, żeby nie przyjmować ślubowania od Karola Nawrockiego, czym a tym czynem oczywiście legalizując wybór prezydenta Nawrockiego, że wtedy Szymon Hołownia już miał w głowie, żeby ten plan realizować. Ja powiem szczerze, że nie wierzę, żeby aż tak Szymon Hołownia wcześniej o tym myślał. Według moich informacji i rozmów też z Szymonem Hołownią wiem, że ten plan urodził się w jego głowie już po tym spotkaniu. Aczkolwiek pytasz o CPK?
No bo wiesz, Polska 2050 głosowała różnie, tak? Mamy 9 posłów, którzy podnieśli...
I sam marszałek głosował.
I sam marszałek, tak, głosował.
Za dalszymi pracami, tak, oczywiście.
Więc tak naturalnie mi się nasunęło to pytanie. Czy tutaj przypadkiem jakiegoś targu nie było, że panie prezydencie, ja oczywiście skieruję ten projekt głosami swoimi, swoich kolegów na przykład do czytania, a pan w to miejsce tutaj, proszę bardzo, poprze moją kandydaturę na
powiem
wysokie stanowisko.
Ja myślę, gdyby to było głosowanie przy trzecim czytaniu, czyli za przyjęciem tej ustawy,
dobrze.
Sytuacja byłaby trochę inna, a tu to jest tylko do dalszych prac z założeniem, że i tak ta ustawa upadnie.
To pożyjemy, zobaczymy, Klaudiuszu, bo to wiesz, co tam padło oczywiście i co było na stole tych targów, to jeszcze nie wiemy. Na razie do pierwszego czytania, skąd wiemy, że nie będzie drugiego i trzeciego? Nie wiemy.
Oczywiście, pewności nie ma do czasu wyświetlenia wyników głosowania na tablicy, więc tak, no oczywiście jest taka możliwość, żeby tak, no bo dopóki wiesz, ja nie mam dowodów w ręce,
nie, absolutnie,
że taki
to
deal
bardziej
był.
Pytam tak, o tak, zdanie twoje, tak?
Jeżeli
nie,
jest
absolutnie nie chcemy
scenariusz,
tutaj państwu mówić, że na pewno na 100%, nie, to nie o to chodzi.
Czy taki scenariusz w polityce jest możliwy?
Możliwy.
No nie takie scenariusze już polska polityka widziała. Także tak, jest to możliwe. Ale nie chce mi się wierzyć, że Szymon Hołownia, gdyby miał skórę sprzedawać, to sprzedałby ją za kwestię tego jednego głosowania. I prezydent także, gdyby to miał ten deal przyklepać, to też nie byłoby to jedno głosowanie. Musiałby być jakiś większy tutaj, użyję nadal tego słowa deal, żeby to doszło do skutku. Tak na mój duży nos to... To się
rozumiem.
Jakoś składa. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, zdążymy jeszcze? Czy...
Zdążymy.
Bo nie wiem, jak zdążymy.
Żeby nie było, tak, żebyśmy nie mówili tylko, co w ekipie rządzącej i koalicji 15 października się dzieje, to w opozycji też się kłócą. Obecnej opozycji.
Też się dzieje. Obecnej opozycji, bo Jarosław Kaczyński był tam ostatnio, na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Miał różne ciekawe wystąpienia. Potem w Lubuskiem, czyli Zielona Góra, też był i musiał się tam nasłuchać. Oj, musiał się nasłuchać, co to się w tej partii i w sejmiku dzieje. Bo tam Prawo i Sprawiedliwość miało 13 swoich radnych, w sejmiku podkreślam, i nagle okazało się, że 7 zawieszają, znaczy wyrzucają z klubu radnych, a zawieszają w prawach członka partii. Wśród nich były poseł Przemysław Czarnecki, to nie jest zbieżność nazwisk, syn Ryszarda, no i 6 innych. Powody oficjalne nie są znane, ale można się tutaj też domyślać i ten scenariusz raczej jest bardzo prawdopodobny, bo tam są na Dolnym Śląsku 2 bardzo zwalczające się frakcje. Jedna skupiona wokół byłej marszałek Elżbiety Witek i byłej minister Anny Zalewskiej, to jedna frakcja. Druga frakcja to frakcja skupiona wokół Michała Dworczyka i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Oni się bardzo nie lubią. Więc jak tylko jest szansa podpowiedzieć prezesowi do ucha, panie prezesie, oni knują z tymi tam, no to wtedy prezes nie ma innego wyjścia, tylko musi pokazowo zawiesić, usunąć, pokazać, kto tu naprawdę rządzi. Oni sami napisali oświadczenie, czują się bardzo pokrzywdzeni tą formą, którą zastosował wobec nich Jarosław Kaczyński. Proszą o spotkanie, żeby wytłumaczyć, że tak naprawdę są niewinni i przywrócenie ich w prawach członków klubu i partii.
Czekaj, ale powiedz jeszcze, która frakcja dostała po łapkach?
No Morawieckiego. Tak, to frakcja Morawieckiego. Także to jest czytane w polityce tej krajowej, że taki sygnał ostrzegawczy do Morawieckiego, weź ty się chłopie tak bardzo nie rozpychaj, nie pal się aż tak do fotela premiera, bo my tu ciągle jesteśmy i czuwamy. To nawet nie wysyła tego sygnału prezes, tylko ci, którzy Morawieckiego nie lubią, a w Prawie i Sprawiedliwości jest ich sporo. Poczynając od ziobrystów, znany spór oczywiście ze Zbigniewem Ziobrą, ale też ci skupieni wokół Jacka Sasina chociażby, którzy nie bardzo Mateusza Morawieckiego ponownie w fotelu premiera chcieliby widzieć. Także to jest odprysk tego konfliktu, który tam jest i tego, że oni już przygotowują się do przejęcia władzy i te frakcje nawzajem się tam zwalczają. Ale ponieważ jest piątek, i dobrze tak wejść w weekend popołudniową audycją, to chciałbym tobie i państwu zaprezentować odpowiedź Mariusza Błaszczaka, który był dzisiaj o tę sytuację zapytany, wiceprezes partii. I te kilkadziesiąt sekund niech będzie jakimś takim uśmiechem na ten weekend, bo oto ta sytuacja, która dzisiaj działa się w Sejmie.
Dzień dobry, Mateusz Dorotowski, Telewizja Polska. Do pana przewodniczącego.
W likwidacji,
to prawda.
Współczujemy.
Jakoś pan w dobrej kondycji.
2 miliardy.
Dziękuję, bardzo miło mi za takie komplementy.
Tak? Do telewizji Polskiej już... likwidacji w tym roku.
Panowie, ja jeszcze pytanie nie zadałem, a takie emocje wzbudzam. Nieprawdopodobne. Panie przewodniczący.
Ciekawi nas likwidacja.
Panie przewodniczący, a nawet bardziej panie prezesie, bo do wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości się zwracam. Co wydarzyło się na Dolnym Śląsku? Dlaczego radni zostali wyrzuceni?
A co pan ma na myśli właśnie, pytając o wydarzenia z Dolnym Śląsku?
To już bardziej otwartego pytania nie potrafię zadać. No co wydarzyło się na Dolnym Śląsku? Radni zostali wyrzuceni.
Radni zostali zawieszeni, jeżeli wiem. Dobrze, myślę, że dobrze wiem. A powiem panu tak, że działalność polityczna jest działalnością zespołową. Jeżeli ktoś nie przestrzega reguł działalności zespołowej, no to potem są tego takie konsekwencje.
A w jaki sposób nie były przestrzegane te zasady gry zespołowej, jak pan mówi?
Powiedziałem.
No i powiedział. Zasady nie były przestrzegane, bo nie były przestrzegane. Mimo dopytywań reportera, dziennikarza, Mariusz Błaszczak na pytanie nie odpowiedział, twierdząc, że odpowiedział.
No i można się rozejść.
Więc jakie były konkretne powody wyrzucenia i dlaczego tak i co tam kto szepnął prezesowi na ucho, tego dokładnie nie wiemy. Ale jak to w polityce i w takich sprawach bywa, pewnie się w końcu dowiemy.
A jak znamy jeszcze dziennikarzy i ich dociekliwość, to na pewno coś się w przyszłym tygodniu uszczknie z tego, co tam się wydarzyło. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Wspominałeś o tym uśmiechu, to tak nie bez kozery, bo dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, wszak pierwszy piątek października. Setka jak znalazł, na koniec. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję. I oczywiście dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek.
Tak jest.
Bądź zwarty i gotowy. Zapraszamy.
Będę. This party's pretty boring. I don't think it's for me. Lucy's already crossed out. She's on a specialty. This air is getting something.